Hebrajczyków na rozdziale 9. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 13 do 28. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament. Dlatego i pierwsze przymierze nie było zapoczątkowane bez krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przymierze zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną, szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem. A bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób. Same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jako najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Można, kochani, wymieniać wiele różnic między Starym a Nowym Przymierzem. Między Starym Przymierzem a Nowym Testamentem. Jednak w czasach, kiedy był pisany list do Hebrajczyków, najbardziej widoczną różnicą był system ofiarniczy. Świątynia stała. Składano ofiary z kozłów, z baranów, z wołów. Wydawało się, że wszystko funkcjonuje niezmiennie, jak funkcjonowało przez wieki. A jednak nastąpiła wielka zmiana. A jednak po złożeniu ofiary przez Jezusa Chrystusa z własnego ciała na krzyżu Golgoty, stary system ofiarniczy przestał obowiązywać w niebie. Bóg przestał przyznawać się do tych ofiar. Stary system ofiarniczy stracił Bożą autoryzację. I ta zmiana powodowała, że dla Żydów nawróconych na chrześcijaństwo niemożliwym stało się kultywowanie religijnych tradycji judaizmu, a nawet bycie członkiem narodu żydowskiego, gdyż było to nierozerwalnie związane ze świątynią, z ofiarami, ze świętami Starego Przymierza. I chociaż trzeba powiedzieć jednoznacznie, że składanie ofiar w Starym Przymierzu było formą oddawania Bogu czci i uwielbienia oraz było formą oczyszczania z grzechów i było to zaakceptowane przez Boga i ustanowione przez Boga, to wraz z ofiarą Pana Jezusa Chrystusa wszystkie ofiary Starego Przymierza zostały przedawnione. Możemy to przyrównać jak jakiś produkt przez ileś czasu funkcjonuje, a później już go wyrzucamy. Skończył się termin ważności. Wraz z Chrystusem cały system ofiarniczy Starego Testamentu już nie obowiązuje. I był to wielki problem dla Kościoła pierwszego wieku. Szczególnie dla Kościoła Jerozolimskiego ten problem do 70 roku, do czasu, kiedy Bóg rękami Rzymian zniszczył świątynię widzialną, chrześcijanie mieli problem, ci nawróceni z judaizmu. Chcieli Chrystusa i chcieli świątyni jerozolimskiej. Chcieli jednej wiecznej ofiary, a jednocześnie wielu z nich chciało przynosić ofiary na święta żydowskie. I paradoks polega na tym, że identyczny problem, który był w pierwszym wieku chrześcijaństwa, dzisiaj w XXI wieku chrześcijaństwa występuje. Ludzie chcą mieć Chrystusa, a jednocześnie chcą mieć cały obrządek, cały blichtr, wszystkie piękne ubiory kapłańskie Starego Testamentu. I dzisiaj w sercu wielu chrześcijan jest też tęsknota za widzialną świątynią, za widzialnymi ofiarami i za tym, żeby je ciągle składać. Są tacy, którzy nauczają, że świątynia jerozolimska będzie odbudowana i że będą składane tam ofiary, i że te ofiary Bóg przyjmie. Nic bardziej mylnego. Raz na zawsze doskonała ofiara została złożona. Tą doskonałą ofiarą był najwyższy kapłan naszego przymierza, Jezus Chrystus. I to życie i śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wprowadziły nas w nowe, lepsze przymierze. W przymierze, które było wypatrywane przez świętych wszystkich wieków, którzy bardzo pragnęli być częścią tego testamentu. I problem zmiany systemu ofiarniczego autor listu do Hebrajczyków musiał podjąć. Problem był bardzo ważny, gdyż nie dotyczył tylko jedności chrześcijaństwa między chrześcijanami nawróconymi z judaizmu i chrześcijanami nawróconymi z pogan, ale ten problem zagrażał całej religii chrześcijańskiej. Bo jeżeli uznaje się, że mogą być inne ofiary od ofiary Pana Jezusa Chrystusa, to przekreśla się całą Jego posługę i przekreśla się cały Nowy Testament. Odrzuca się całe nowe, lepsze przymierze, które zostało zawarte w krwi Jezusa Chrystusa. I dzisiaj przyjrzymy się ofierze i zadamy sobie pytanie, czy może istnieć lepsza ofiara. Już na początku powiem, że nie. I musimy sobie z tego zdać sprawę. I przyjrzyjmy się na początku jasnemu nauczaniu o tej ofierze. Przeczytajmy wersety 14 i 15. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Celem, dla którego te słowa zostały napisane, celem, dla którego w dużej mierze napisany jest list do Hebrajczyków, jest pokazanie nam znaczenia i wagi ofiary Chrystusowej. Pokazanie nam, że ta ofiara jest niepowtarzalna, że ta ofiara jest konieczna i że ta ofiara jest ofiarą ostateczną. I już po niej nie mogą być składane żadne inne ofiary z krwi. Dlaczego? Bo po pierwsze złożył ją sam Jezus Chrystus. I w ten sposób dzisiaj się przyjrzymy prawdom dotyczącym tej ofiary. A w czasach zamieszania dogmatycznego dotyczących ofiar, dotyczących kim jest Jezus, warto się temu przyjrzeć. Ale zanim przyjrzymy się tym cechom ofiary Chrystusowej, skuteczności, konieczności i ostateczności, musimy zobaczyć na ważne określenie i ważne słowo, które się przewija w tym fragmencie Słowa Bożego. Tym terminem jest krew. I co ten termin oznacza w Słowie Bożym i w tym konkretnym fragmencie? Po pierwsze, musimy pamiętać, że kiedy mówimy o krwi, ma ona określoną symbolikę w Słowie Bożym. I krew wiąże się z dwoma ważnymi też słowami. W wersecie 15 wiąże się ze słowem śmierć, a w wersecie 26 wiąże się ze słowem ofiarowania albo ze słowem ofiara, w zależności od tłumaczenia. Krew oznacza bowiem śmierć złożonej ofiary. Ta śmierć jest żądaną przez Boga karą, tudzież zapłatą za grzech. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, w wersecie 23 mówi: zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. I musimy pamiętać, że w Bożej ekonomii, w Bożej sprawiedliwości nie karze się inaczej grzechu jak śmiercią. I nic poza krwią nie jest w stanie oczyścić człowieka z jego grzechów, z jego niecnych czynów, z jego buntu przeciwko Bogu. I kluczowym wersetem biblijnym do zrozumienia tej prawdy są słowa zapisane w Księdze Kapłańskiej w 17 rozdziale, w wersecie 11. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłaganie za życie. I z tego fragmentu z Księgi Kapłańskiej 17:11 wynikają trzy konkretne prawdy dotyczące ofiarowania i krwi. Po pierwsze, nieprzelana krew oznacza żywe stworzenie, żywe zwierzę, oznacza żywą duszę. Po drugie, że krew na ołtarzu oznacza życie zakończone przez śmierć i ofiarowanie Bogu. Trzeba podkreślić jednak, że zostało ono dane przez Boga. To życie, ta krew i cały system został dany po to, żebyśmy mogli dokonać przebłagania albo zapłaty za życie nasze, gdyż jako ludzie grzeszni, jako ci, którzy są potomkami Adama, zasługujemy jedynie na śmierć. Po trzecie, wyrażenie za życie, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Lepiej można by przetłumaczyć w miejsce lub za cenę życia. To znaczy, że krew składana na ołtarzu jest przelana za życie czciciela, który z powodu swojego grzechu winien i podlega gniewowi Bożemu. Krew jest więc terminem skrótowym, który mówi nam o przebłaganiu przez zastępstwo. mówi nam o tym, że w miejscu, w którym my powinniśmy być i gdzie powinna być przelana nasza krew, przelewa się krew zastępcy, tego, który ponosi karę za nas, karę słuszną, karę, która była nam przypisana, na którą zapracowaliśmy uczynkiem, myślą, zaniedbaniem wszystkim, ale to nie my jesteśmy karani z tego powodu, a Boża sprawiedliwość znalazła inny sposób wymierzenia kary. Oznacza to wybawienie z przekleństwa grzechu i Boże przyjęcie nas z powodu życia, które zostało złożone Bogu w ofierze. W jaki sposób? W formie kary śmierci. Gdzie między dwoma łotrami powinieneś ty wisieć, bo to było miejsce przeznaczone dla każdego grzesznika. I w związku z tym w Starym Przymierzu były składane ofiary ze zwierząt, żeby człowieka oczyścić, żeby miał dostęp do Boga. W Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie zostaje złożona doskonała ofiara z naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ta ofiara, tak jak mówiłem, charakteryzuje się trzema ważnymi określeniami. Jest skuteczna, była konieczna i jest ostateczna. I po pierwsze jest skuteczna. I o tym czytamy w wersetach 13 i 14. I chciałbym, kochani, żebyśmy naprawdę przyjrzeli się tekstowi i żebyśmy rozważali tą ofiarę i jej cechy. W wersetach od 13 do 14 czytamy: jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Autor listu do Hebrajczyków powołuje się na przykład ofiar Starego Przymierza. Mówi: jeśli bowiem krew wołów i kozłów, ale później dodaje to, ileż bardziej krew Chrystusa. I rzeczywiście trzeba podkreślić, że ofiary składane w starym systemie ofiarniczym Starego Przymierza rzeczywiście uświęcały lud Starego Przymierza. Ale krew Jezusa jest czymś o wiele większym. O czymś, co ma o wiele większe znaczenie niż wszystkie ofiary składane ze zwierząt. Zważcie, że w wersecie 13 jest mowa aż do oczyszczenia ciała. Ta krew nie mogła przemienić duszy człowieka, jego sposobu myślenia, jego sposobu działania. Nie mogła z tego, który jest przeciwny Bogu, uczynić dziecka Bożego. Nie mogła z tego, który sprzeciwia się Bogu, uczynić chwalcę w duchu i w prawdzie. To dopiero może i to dopiero uczyniła krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdyż ta krew powoduje oczyszczenie naszego sumienia z martwych uczynków. I ta krew powoduje, że możemy służyć Bogu żywemu. Ta krew ma prawdziwą moc uświęcenia i daje gwarancję rzeczywistej, trwałej, niezmiennej zmiany ludzkiej natury. Fakt, że każda ofiara ma swój skutek, podkreśla ważną prawdę Słowa Bożego, że wszystko, co ustanowił Bóg, wszelkie obrzędy, wszelkie rytuały, wszelkie prawa, wszystko to miało moc i ma moc w czasie i w miejscu określonym przez Boga. Każda śmierć, której Bóg się domagał i domaga, czegoś dokonuje. Jednak dzieje się to tylko w takim stopniu, w jakim Bóg w swoim słowie na to pozwala i jakie daje granice. Tak jak mówiłem, krew wołów, krew kozłów oczyszczała fizycznie i społecznie Izraela. Jednak krew Chrystusa oczyszcza wnętrze, przemienia naturę i powoduje zupełną zmianę człowieka. Jak to jest możliwe? Dlaczego jedna ofiara jest niedoskonała i czasowa, a druga jest doskonała i wieczna? Dzieje się tak, ponieważ jest to inna śmierć, inna ofiara. Dzieje się tak, gdyż Chrystus zostaje złożony w ofierze. Jak czytamy, Chrystus, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy. Werset 13 w sposób krótki podsumował cały system ofiarniczy Starego Testamentu. Słowa, które tam czytamy, odnoszą się do dnia pojednania oraz do innych sytuacji, gdy wół lub kozioł miał zostać złożony w ofierze, a także do ofiary z jałowicy, która stanowiła obrzęd oczyszczania fizycznej nieczystości wykluczającej Izraelitów z obozu. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli ten werset dokładnie omówić, to sobie wyliczyłem, żebyśmy musieli co najmniej 7 rozdziałów Starego Testamentu przeczytać. Ale co jest ważne i co tu podkreśla autor listu do Hebrajczyków? Podkreśla, tak, obrzędy Starego Testamentu posiadały realną moc. Posiadały moc, by zmazać fizyczne skalanie człowieka i odnowić wspólnotę między Izraelitami. Wspólnotę kultową, wspólnotę społeczną, wspólnotę religijną. Jednak wszelkie porównanie skutków działania śmierci Chrystusowej do złożenia ofiar ze zwierząt jest porównaniem absurdalnym i pokazuje różnicę między jednym a drugim. I widać, jaka to jest wielka różnica. I widać, które przymierze, który testament, która ofiara jest lepsza, która jest doskonalsza, która jest pełniejsza. A jak pełniejsza i doskonała, to nie wymagająca ciągłego, cyklicznego powtarzania. I warto też przyjrzeć się tej lepszej ofierze, którą składa Chrystus. I jeszcze raz zwróćmy do 14 wersetu. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. W czym więc tkwi różnica w tych ofiarach? Po pierwsze, w krwi. Z jednej strony mieliśmy krew zwierząt. W lepszym przymierzu mamy krew Chrystusa. Krew Chrystusa. I nie przez przypadek pojawia się tu określenie Chrystusa, a nie Jezusa. Chrystus oznacza Mesjasz. Chrystus oznacza Boży pomazaniec. Dosłownie Mesjasz to znaczy pomazany. Ten, który przez Boga zostaje wyznaczony na króla. Ten, który ma realną władzę. Ten, który zostaje ustanowiony, żeby rządzić żelazną rózgą, żelaznym berłem narodami. Z jednej strony zwierzę w Starym Testamencie, które nie ma żadnej mocy, żadnej władzy, z drugiej strony Chrystus. Człowiek, Bóg, Król. Na tym zasadza się zasadnicza różnica. Oto ten, który ma władzę, zostaje oddany jako ofiara za tych, którzy są mu poddani. Wyższy za niższego, król za poddanego, Bóg za grzesznego. Ten, który nie ma grzechu, za tych, którzy są splątani więzami grzechu od swego urodzenia faktycznie do swojej śmierci. Drugie ważna różnica. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego. I znów o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj oczywiście o Ducha Świętego. Chrystus przez Ducha Świętego ofiaruje siebie w ofierze. Musimy sobie zdać sprawę, że kiedy jest mowa o Chrystusie, myślę, że doskonale wiecie, że Chrystus jest grecką formą Mesjasza. Jest tłumaczeniem tego określenia w Grecji. Kiedy jest mowa o Chrystusie, kiedy jest mowa o Mesjaszu, musimy pamiętać też o proroctwie z Izajasza, że Duch Święty na nim spocznie. Na to się też powoływał Pan Jezus w czytaniu Słowa Bożego. Mówi, to się właśnie wypełniło. I wszystko, czego Mesjasz dokonał, czego dokonał Chrystus, uczynił dzięki spoczywającemu na nim Duchowi Bożemu. I to pokazuje nam kolejną wielką prawdę Słowa Bożego. Uzmysławia nam, że każda osoba Świętej Trójcy była obecna i aktywna w czasie, gdy dokonywało się odkupienie Twoje i moje na krzyżu Golgoty. Ojciec smagał Syna. Syn poddawał się karaniu Ojca, a Duch Święty pokrzepiał wcielonego Syna. I pamiętajmy, że pokazuje to nam, że jedynie trójjedyny Bóg może zbawić. Jeżeli ktoś nie ma Ojca, Syna i Ducha, nie może być mowy, że ma zbawienie. I jest to niemożliwe. Taki człowiek nie został oświecony, nie został powołany i nie żyje w prawdzie. Więc pierwsza różnica to krew, która zostaje złożona. Druga różnica, że dzieje się to przez Ducha Świętego, a nie dzieje się przez ogień czy przez jakąś inną formę złożenia ofiary. Jest kolejna wielka różnica w tym fragmencie. Przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu. Widzimy tutaj opis działania Chrystusa. Musimy pamiętać, ja powiem wam, że często o tym zapominałem albo tego nie dostrzegałem, że Chrystus jest aktywny na Golgocie. Nie jest on bierny. I chociaż widzimy, że pokornie cierpiał z rąk ludzi, że cierpiał od diabła, że cierpiał Boże smaganie, to jednak nie był bierny jak kozioł czy baran, który jest zażynany w ofierze. Widzimy Chrystusa, który mówi, który się modli, który nawet stawia się za tymi, którzy wykonują ten wyrok do Ojca. Widzimy Chrystusa, który interweniuje w sprawie Łotra, który widzi swoją grzeszność i zwraca się do Niego o pomoc. I widzimy Chrystusa, który woła, wykonało się. Widzimy kapłana, który sprawuje posługę kapłańską. Chrystus nie jest tylko ofiarą złożoną. Chrystus jest najwyższym kapłanem, który składa tę ofiarę i który przez Ducha Bożego ofiaruje siebie Bogu. I składał Chrystus na krzyżu Golgoty ofiarę Bogu. Golgota bowiem nie była tylko miejscem stracenia, lecz była ołtarzem, gdzie była wylewana święta krew Chrystusa, żeby oczyścić ciebie z grzechu. Podobnie jak dawni kapłani mieli przynosić Bogu ofiary i na sposób symboliczny skrapiali ołtarz krwią. Chrystus nie robi tego symbolicznie. On skrapia swoją krwią. i staje się przebłagalnią za Twój i mój grzech. I Chrystus składa ofiarę samemu Bogu, a wyrażenie przez Ducha Wiecznego, jak to już wcześniej było mówione, ujawnia, w jaki sposób tego dokonał. I widzimy tu jedność Trójcy Świętej w dziele zbawienia. Czyli krew, Duch Święty, kapłan, który składa, kolejna różnica, ale też co zostaje złożone. Jest tutaj napisane, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy. Samego siebie bez skazy składa w tej ofierze kapłan. Najwyższy kapłan naszego obrządku, naszego wyznania, naszego testamentu. I ta ofiara ma dwa ważne określenia, dwa ważne aspekty. Po pierwsze, składa samego siebie. Co robił kapłan Starego Przymierza? Przynosił inną krew, inne stworzenie, przynosił zwierzę. Ten składa samego siebie i dotyczy to pełni człowieczeństwa Chrystusowego. Składa w ofierze to, co powinno zostać złożone. Człowiek. Ten, który ma problem z grzechem. Ten, który winien ponieść słuszną karę za swoją niegodziwość. Ale jest też drugie ważne określenie. Bez skazy. Jako podkreślenie doskonałego posłuszeństwa Chrystusa. Jako tego, który wypełnił stare przymierze. Po to, żeby Nowy Testament został zawarty w krwi Chrystusowej. Ofiara nie polegała więc i nie wynikała z bezgrzeszności odwiecznego Syna, lecz sens ofiary polegał na sprawiedliwości Syna wcielonego, tego, który był w pełni człowiekiem i który osiągnął pełnię posłuszeństwa. Przez lata nie rozumiałem słów z listu do Hebrajczyków, gdzie jest napisane, że przez cierpienie Chrystus nauczył się posłuszeństwa. Chodzi o ludzką naturę, którą też miał w pełni. I musiał być człowiek, który doskonale wypełni posłuszeństwo Bogu, doskonale wypełni prawo i jako czysty, nieskalany przedstawiciel ludzkiego gatunku, ludzkiego rodzaju, złoży się w ofierze za grzech Adamowy i za grzech każdego z nas, żebyśmy my byli czyści. I jeżeli nie rozumiemy podwójnej natury Chrystusa, to nic nie zrozumiemy z ofiary Chrystusowej. I takie słowa jak, że nauczył się posłuszeństwa przez cierpienie, nie będziemy zupełnie w stanie zrozumieć. A on osiągnął pełnię posłuszeństwa, którą ty i ja winniśmy osiągnąć, a która jest niemożliwa dla synów i córek Adamowych. Golgota to nie jest miejsce hańby, tak jak to widział świat. Golgota była miejscem złożenia doskonałej ofiary. Ofiarą zaś stało się sprawiedliwe ludzkie ja Jezusa, Jego sprawiedliwa ludzka natura, która wypełniła przymierze uczynków. I będąc bez grzechu, Chrystus złożył siebie samego jako ofiarę za grzech w ręce świętego Boga. I przelał swoją krew na tym ołtarzu po to, żeby ciebie i mnie usprawiedliwić. Czyli pierwsza cecha, bardzo istotna, i zapamiętajmy sobie te trzy cechy, była to ofiara skuteczna. Raz na zawsze oczyszczająca. Ale ta ofiara też była ofiarą konieczną. O tym czytamy w wersetach od 15 do 23. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu. Ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za pierwszego przymierza ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził. Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament. Dlatego i pierwsze przymierze nie było zapoczątkowane bez krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodne z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i chizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób. Same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. Ofiara Pana Jezusa była zupełnie niezbędna. Była konieczna, by nowe przymierze, by Nowy Testament mógł wejść w życie. W wersecie 17 czytamy bowiem, testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto go sporządził. I doskonale wiemy, że w prawie nawet naszym państwowym, póki żyje człowiek, który napisał testament, to ten testament sobie leży u notariusza czy w innym miejscu i nie ma żadnej mocy prawnej. I w każdej chwili może zostać zmieniony przez tego człowieka. Musi nastąpić śmierć. I tam, gdzie jest śmierć, tam jest ważność testamentu. Się go otwiera, ogłasza jego postanowienia i zgodnie z tym testamentem cały dorobek, cały majątek danego człowieka jest dzielony zgodnie z jego wolą. Ale musimy zadać sobie kolejne trudne pytanie dotyczące tego fragmentu. Zapewne zauważyliście w wielu różnych tłumaczeniach, że czasami w tym fragmencie jest słowo przymierze, czasami jest słowo testament. I gdzie powinno być użyte jakie słowo? Wbrew pozorom jest to ważne i nie stanowi to tylko problemu językowego, gdyż dotyczy całego sedna. Czy w tych fragmentach powinno być słowo testament czy przymierze? I tu jest problem, bo słowo z greki, które tłumaczymy jako przymierze czy testament, to jest to samo słowo. Greka tak naprawdę nie zna słowa przymierze. Hebrajski nie zna słowa testament i nie zna w ogóle pojęcia testamentu. Kiedy czytacie Stary Testament, widzicie gdzieś, żeby ktoś zostawił testament z patriarchów, brał ręce, błogosławił i w ten sposób przekazywał to, co miał. Dopiero świat antyczny, grecki, wprowadził pojęcie testamentu jako formy przekazania majątku. I zasada jest dosyć prosta. Nie chcę wchodzić w szczegóły, że tam, kiedy mówimy o rzeczach ze Starego Testamentu, używamy słowa przymierze. I rzeczywiście przymierze też było związane z krwią. A kiedy mówimy o Nowym, używamy określenia testament. To też jest związane ze śmiercią. I dlaczego jest ważne to rozróżnienie? Ja nawet sobie poprawiłem tutaj w Biblii swojej, żeby to zrobić. Bo jeżeli użyjemy do przymierza z Mojżeszem, przymierza syjońskiego, czy przymierza z Abrahamem określenia testament, to testament wiąże się ze śmiercią tego, który testament zawarł, który zawarł tą umowę. Czyli jeżeli byłaby mowa o pierwszym przymierzu, które Bóg zawarł z Izraelem, to kiedy byśmy użyli określenia pierwszy testament albo stary testament, to pociągałoby to za sobą konsekwencje tego, że umarł ten, który ten akt prawny zawarł. Kto zawarł przymierze syjońskie? Bóg. I wiązałoby się to ze śmiercią Boga. Tak nie jest. Ten, który zawarł przymierze na Chorebie, żyje i nie umarł. I nie mógł umrzeć. I niniejszy fragment, i chciałbym, żebyście o tym pamiętali, to nie jest naprawdę błaha rzecz, wymaga zastosowania słowa przymierze w każdym przypadku, gdy nawiązuje on do Starego Testamentu. I w każdym przypadku testament, kiedy nawiązuje do ofiary Jezusa Chrystusa. I połączenie koncepcji przymierza i koncepcji testamentu w tym fragmencie wynika z tego, że w obu przypadkach śmierć była czymś niezbędnym. W przypadku zawierania testamentu niezbędna była śmierć tego, który testament sporządził. W przypadku przymierza śmierć zwierząt, które były składane jako potwierdzenie wejścia w przymierze i jako tego, że jeżeli ja nie dochowam przymierza, to moja krew będzie przelana, tak jak została przelana krew zwierząt. I podkreśla to nam dwie ważne analogie. Po pierwsze, że w związku z przymierzem syjońskim Chrystus musiał umrzeć. I człowiek musiał umrzeć. Doskonały człowiek, bo człowiek nie dochował warunków przymierza. A w przypadku Nowego Testamentu Chrystusa była śmierć niezbędna, żebyśmy stali się dziedzicami Królestwa i żebyśmy odziedziczyli Jego świętość, Jego sprawiedliwość i żeby nam przypisano Jego zasługi. I czytelnik w tamtych czasach doskonale to rozróżnienie pojmował i widział. Ale w tym połączeniu i w tych wersetach kryje się jeszcze głębsza prawda, która nie tylko godzi oba rodzaje śmierci związane z przymierzem i związane z testamentem, ale pokazuje ważną prawdę. Autor przymierza w Starym Testamencie, Święty Bóg, daje do zrozumienia, że On sam zajmie miejsca osób, które łamią przymierze. Mamy o tym powiedziane w 15 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Zostają położone zwierzęta przecięte na pół. Tak robiono przymierze. I pośrodku zwierząt przechodzili ludzie, którzy zawierali przymierze, żeby podkreślić fakt, że poniosą wszelkie konsekwencje, konsekwencje śmierci, kiedy przymierze nie zostanie dochowane. I widzimy w tym 15 rozdziale, jak Bóg w postaci ognia przechodzi między częściami zwierząt, jak one się palą, jak zostaje to przymierze zawarte. I jest to symbol i zapowiedź, że Bóg poniesie konsekwencje, że przyjdzie Syn Boży, żeby zapłacić koszt przymierza. I wiecie, niesamowitą rzeczą jest, że Bóg od samego początku miał plan zbawczy. I że od samego początku Wszystko było przygotowane dla naszego zbawienia. I wszystko, co czytamy w Starym Testamencie, wszystkie przymierza miały przygotować do Nowego Testamentu w krwi Jezusa Chrystusa i pokazać niezbędność ofiary, konieczność, żebyśmy mogli żebyśmy mogli być usprawiedliwieni. Zatem Jezus Chrystus jest wypełnieniem tego wszystkiego. On umiera w zastępstwie grzeszników, którzy złamali przymierza zawarte z Bogiem. Ale też On zawiera Nowy Testament, żebyśmy byli dziedzicami Królestwa i żebyśmy byli adoptowani przez Ojca i żebyśmy byli uznani nie tylko za usprawiedliwionych, ale też za dziedziców, za dzieci, za tych, którzy są nie tylko członkami Królestwa Bożego, ale też tymi, dla których Królestwo Boże jest domem. I w tym wszystkim, w tym połączeniu przymierza i testamentu, widzimy połączenie świata minionego dla tych, którzy byli w okresie, kiedy był pisany ten list, i obecnego, w którym żyli, by podkreślić konieczność, niezbędność ofiary Jezusa Chrystusa. I ta ofiara była skuteczna, ta ofiara była konieczna, ale ta ofiara też była i jest ostateczna. I nie ma potrzeby jej powtarzać. Ta ofiara wypełniła wszystko, czego domagały się przymierza Starego Testamentu. Wszystkie znalazły w nich swoje ostateczne zamknięcie. I czytamy w wersetach od 24 do 28. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz, na końcu wieków, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Bardzo ważną rzeczą jest podkreślanie i pamięć o tym, że ofiara Chrystusowa jest doskonała. A skoro jest doskonała, to nie wymaga powtarzania. Nie wymaga tego, żeby cokolwiek do niej dodać i żeby ona była w kółko odtwarzana. Powtarzalność bowiem cechuje coś, co nie jest w stanie zmienić danej rzeczy albo człowieka rzeczywiście. Musimy się w kółko myć, bo nie jesteśmy w stanie raz skutecznie się umyć. Musimy w kółko jeść, gdyż nie jesteśmy w stanie raz najeść się tak, że wystarczy to nam na całe życie. I wszystko to, co robimy w sposób powtarzalny, jest czymś, co nas nie zmienia i nie nasyca zupełnie. Dlatego też system starotestamentowy, ofiarniczy, przez swoją powtarzalność pokazuje jego niedoskonałość. W pewnym sensie był doskonały, bo ustanowiony przez Boga, ale też miał pokazać człowiekowi niemożność i niedoskonałość człowieka, który potrzebuje ciągłego oczyszczania, który nie jest w stanie zmienić swojej upadłej natury. Kapłan raz w roku mógł wejść do miejsca najświętszego i złożyć ofiarę. I trzeba było to powtarzać. I wszystkie ofiary były powtarzalne, 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 bo były niedoskonałe. Bo nie mogły zmienić jestestwa człowieka. Nie mogły go usprawiedliwić. To jedynie mógł uczynić Bóg. Kapłan wchodził do tego tylko, co było odbiciem świątyni Bożej. tylko z tym, co było symbolem tego, co miało nastąpić. Chrystus przez swoją ofiarę wszedł do nieba. Stara świątynia została już jako symbol odrzucona, jako coś, co jest nieużyteczne, coś, co wypełniło swoją rolę. Coś, co miało wskazywać i przygotowywać. Stary system ofiarniczy miał wskazywać na potrzebę Chrystusa. I wiecie, kiedy jest kulminacja służby Chrystusowej, nikt tego nie rozumie prawie. Ci, którzy sprawowali te ofiary, którzy służyli w odbiciu tej ziemskiej świątyni, która była odbiciem tej niebiańskiej, właśnie ci nie mogli się zgodzić na tą zmianę. Nie mogli przyjąć zmiany najwyższego kapłana. I Chrystus, w przeciwieństwie do kapłanów lewickich, zmienił wszystko. I jego ofiara została przyjęta i jego ofiara nie wymaga żadnego powtórzenia. I Chrystus dzisiaj znajduje się w niebie. Jest w miejscu, gdzie mógł usiąść przed Bożym tronem, mógł usiąść na tronie przy Bogu. Dlaczego? Bo wypełnił zupełnie swoją posługę kapłańską. Zupełnie oczyścił. Kapłani musieli stać i w kółko sprawować swoją posługę. Ten kapłan wykonał całą pracę, którą wykonać mógł, miał i dzisiaj jest przed Bożym tronem, żeby tam stawać za nami. I to jest też różnica w jego posłudze. Różnica w nowym porządku, w nowym kapłaństwie i w tej doskonałej ofierze. Przebywa on w niebie już na stałe. Nie wchodzi za zasłonę i wychodzi. Przebywa przy samym świętym Bogu jako taka wielka korzyść dla swojego ludu, żeby tam się za nim stawiać, żeby orędować. A w związku z tym, że jego ofiara została przyjęta i jest doskonała, Ojciec nie odmówi żadnej jego prośby. I ta ofiara jest ostateczna. I posługa jest ostateczna, bo doskonale oczyściła. I nie jest możliwe, żeby do tej ofiary coś dodać, żeby ją uzupełnić. Jeżeli ktoś mówi, że do zbawienia są potrzebne jego uczynki, to znaczy, że nie wierzy w ostateczność, doskonałość, konieczność ofiary Chrystusa. To znaczy, że odrzuca tą ofiarę i ustanawia nowy system ofiarniczy, gdzie on jest kapłanem, gdzie jego uczynki są ofiarą, a Chrystus zostaje sprowadzony do roli kozła, barana, wołu, starego przymierza. Jeśli ktoś mówi, że do zbawienia potrzebuje ofiary Chrystusa i dajmy na to modlitwy na językach, to odrzuca ofiarę Chrystusa jako niedoskonałą, jako tą, która nie usprawiedliwia przed Ojcem. I można powiedzieć, i należy powiedzieć, że chce powtórnie ukrzyżować Chrystusa, żeby On powtórnie cierpiał, żeby powtórnie był złożony w ofierze. Ale nie jest możliwe, żeby Chrystus ponownie umarł. Nie jest możliwe, żeby ta ofiara była powtórnie złożona. I sprawa w tym fragmencie Słowa Bożego jest bardzo jasno i bardzo logicznie wyłożona. Na dobrą sprawę mamy tutaj cztery podstawowe argumenty, które nam pokazują niemożność takiej sytuacji. Po pierwsze, w wersecie 27 czytamy, a jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Śmierci nie da się powtórzyć. Bez względu na to, kto ją doświadcza. Ten werset też nam wyraźnie wskazuje, że od czasu Jezusa nie będzie żadnych zmartwychwstań ludzi wierzących albo niewierzących. Ludziom jest postanowiono raz umrzeć, a później sąd. I odnosi się to do każdej istoty ludzkiej. I z definicji dotyczy to też Chrystusa. Druga ważna sprawa to jest to, że Chrystus, żeby drugi raz złożyć siebie w ofierze, żeby umrzeć, musiałby się ukazać. I mogłoby się to tylko wydarzyć wtedy, kiedy by się ponownie wcielił. Kiedy znów by przyszedł i od nowa wykonał tą posługę, która została wykonana, ale to by znów świadczyło, że jego ofiara była niedoskonała i nie została przyjęta. I by całkowicie przekreślało lepsze, nowe przymierze, ten Nowy Testament, który został zawarty w jego krwi. Po trzecie, śmierć, którą poniósł, miała miejsce w szczególnym okresie czasu. Okres czasu, który był przez Boga przeznaczony. Była to chwila, która jest nazwana schyłkiem wieków, schyłkiem czasu, czyli pod koniec starej epoki, starego przymierza i na początku nowej epoki. Ten moment historii nie może się powtórzyć. Raz przez Boga został zaplanowany, raz został wykonany. Nastąpiło już przejście. I kiedy czytamy list do Hebrajczyków, widzimy już po tym przejściu, jak ludzie jeszcze chcą się trzymać starej epoki, starego systemu i chcą tam wracać. I po czwarte, nie mógł on złożyć ofiary za grzechy bez doświadczenia męki z powodu grzechu. Widzimy to przez całe życie Chrystusa. I w wersecie 25 i 26 czytamy. I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jako najwyższego kapłana, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz, na końcu wieku, pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Zmiana słów ofiarować na cierpieć jest niezwykle ważna. Widzimy, że po to, że Chrystus musiał cierpieć, żeby rozprawić się z wszelkim grzechem. I gdyby miał wrócić, i gdyby ofiara miała być jeszcze raz sprawowana, znów musiałaby wiązać się z cierpieniem. I gdyby Chrystus wrócił jako człowiek, znów by musiał znosić męki. Ale więcej nawet tutaj autor pisze, musiałby cierpieć już od samego początku świata. Czyli musiałoby to w kółko się dziać. Ale ofiara została raz na zawsze złożona. Dlatego też w Słowie Bożym widzimy, że kiedy ofiara została przyjęta, kiedy Chrystus umarł na drzewie krzyża, zasłona świątyni została przedarta. Cały system ofiarniczy Starego Przymierza zostaje przez Boga odrzucony, unieważniony, przestaje obowiązywać. Skończy się jego czas gwarancji. Bóg już go nie autoryzuje. Jest coś nowego, lepszego w to miejsce. Mówiąc prosto, prościej się już nie da. Niemożliwe jest, żeby złożyć ofiarę za grzech dwa razy. Ofiarę, która powoduje zgładzenie grzechu, a jednocześnie nie jest możliwe, żeby Chrystus mógł dwa razy cierpieć za ten sam grzech. I jest wielkim bluźnierstwem Kościoła Rzymskiego. że uważają oni, że Chrystus jest przy każdej mszy oddawany w ofierze, że w kółko to się dzieje, że kapłan Kościoła Rzymskiego niejako zmusza Chrystusa do powtórnej ofiary. Jest to zupełne niezrozumienie, zupełne zbezczeszczenie, zupełna profanacja i zupełne odrzucenie niepowtarzalnej ofiary Jezusa Chrystusa. Wystarczyło, że raz ten, który był czysty, święty, ten, który wypełnił przymierze i w nasze miejsce poniósł karę przymierza i który zawarł nowe przymierze i potwierdził je swoją krwią i zawarł i dał nam zupełne dziedzictwo w Nowym Testamencie, nie jest możliwe, żeby to było powtórzone. Śmierć była, grzech został ukarany, a dziedzictwo zostało już nam raz na zawsze przypisane. I Chrystus wiedział, co robi, kiedy na drzewie Golgoty krzyknął do Ojca: wykonało się. Tak, na krzyżu Golgoty została złożona ofiara, która jest ofiarą skuteczną, która była konieczna i która jest ofiarą ostateczną. Amen.